Przed Wielkanocą, tydzień przed Wielkanocą, przyglądaliśmy się zmaganiom ciała i ducha. Była tam taka lista uczynków ciała. Dzisiaj zajmiemy się kontynuacją tego fragmentu, czyli listą owocu ducha. To jest taka lista 9 cnót, cech, które są wynikiem działania Ducha Bożego w wierzących. I bez dłuższego wprowadzenia zachęcam, żebyśmy otworzyli ten list do Galacjan na 5 rozdziale. Od 22 do 26 wersetu. Krótki fragment, ale przez tych 9 cnót będziemy w nich trochę dłużej dzisiaj w samych tych cnotach siedzieć. Galacjan 5 od 22 do 26. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To jest lista, która nie jest listą rzeczy do zrobienia. To nie jest celem tego fragmentu albo postawa Pawła, żeby po prostu powiedzieć nam, tak macie robić, tak macie żyć. Paweł tutaj opisuje, czym cechują się ci, którzy żyją według ducha. Można powiedzieć, że to jest taka lista kontrolna, taka checklista. Że Biblia pokazuje nam przez to, jak wygląda życie według ducha i mamy się temu przyjrzeć i zobaczyć, gdzie być może w jakich obszarach naszego życia nasze ciało sprzeciwia się duchowi, a gdzie widzimy, że owoc wydaje, że duch wydaje właśnie ten owoc. Więc to jest ta jedna część tego fragmentu, ale druga mówi tak, że nie tylko o roli ducha, mówi też o naszej roli, o naszej odpowiedzialności, o ukrzyżowaniu naszego ciała wraz z jego namiętnościami i rządzami i o tym, że mamy postępować według ducha. Więc to nie jest tylko działanie ducha, to jest współpraca między duchem a nami. I kilka takich ogólnych obserwacji, zanim przejdziemy do tych poszczególnych elementów owocu ducha. Możemy tutaj zauważyć kontrast między uczynkami ciała a owocem ducha. Paweł nie mówi o uczynkach ciała i o uczynkach ducha. Mówi o uczynkach ciała, ale o owocu ducha. To podkreśla różnicę między właśnie tym, co robi ciało, uczynki, a tym efektem, owocem, który daje duch. Więc to jest ten pierwszy kontrast uczynki a owoc, czyli coś, co jest efektem działania ducha. I przez to nie jest czymś, na czym mamy się skupiać, bo owoc świadczy o czymś, co jest głębiej. On pokazuje, czy roślina jest zdrowa, a jeżeli jest zdrowa, to będą rosły na niej owoce. Jeżeli będzie chora, to będą problemy. Jak drzewo jest chore, to owoce mogą być drobne, jakieś zniekształcone, zdeformowane, mogą być jakieś plamy na tych owocach. W skrajnym przypadku może w ogóle nie być żadnych owoców, jeżeli drzewo jest tak chore. Ale i w grodnictwie, i w tej duchowej sferze ratunkiem, rozwiązaniem nie jest skupianie się na owocach. Problem jest głębiej, w tym, co jest korzeniem, w tym, co jest źródłem. Bo problem z owocami pokazuje problem z rośliną. Więc to użycie słowa tego owocu, tego słowa w tym fragmencie, ono wskazuje nam, że chodzi o coś głębszego. Nie o to, żeby się skupiać tylko na postawach i nad nimi pracować, na nie patrzeć, ale żeby przechodzić przez tę listę, jak będziemy to dzisiaj robić, będę starał się pokazać, skąd to w ogóle brać. Czyli w jaki sposób Duch Święty pozwala nam osiągać te rzeczy, miłość, radość, pokój i tak dalej. Pamiętając o tym, że to jest właśnie Jego owoc, owoc tego, że On mieszka w nas i On wykonuje w nas swoją pracę. Więc to jest ten pierwszy kontrast między uczynkami, tym, co my robimy, a owocem, czyli tym, co jest efektem działania ducha. A drugi kontrast jest w zmianie z liczby mnogiej na liczbę pojedynczą. Dlatego, że wcześniej były różne uczynki ciała, liczba mnoga. Tutaj jest jeden owoc ducha, liczba pojedyncza. Więc ciało może robić różne te rzeczy z tej listy uczynków ciała. Może na przykład pójść w kierunku bałwochwalstwa, ktoś może bardziej będzie w tym kierunku rozwijał swoją grzeszność, może zacząć mieszać w relacjach między ludźmi, ale jednocześnie może też w innych sferach nie upadać. Tak? Mogą ludzie grzeszyć na różne sposoby a nie na te wszystkie z tej listy uczynków ciała. Owoc ducha jest jeden. W oryginale jest nawet, że owocem ducha jest, a nie owocem ducha są. To jeszcze bardziej podkreśla właśnie tą jedność. Ale jest 9 elementów tego owocu. I te elementy składają się na ten jeden owoc. Więc są taką właśnie jednością. Czyli nie można powiedzieć na przykład, moim owocem jest radość i uprzejmość, a te pozostałe cnoty u mnie nie rosną. No jakoś taka gleba nie bardzo, że nie rosną, na przykład cierpliwość nie rośnie. Nie, to wszystko musi być obecne w każdym chrześcijaninie. Czyli albo mamy je wszystkie, albo nie mamy żadnego z nich. Oczywiście mogą się różnie rozwijać. Niektóre z nich będą przychodziły nam łatwiej, niektórych będzie nam trochę bardziej pod górkę. Ale jeżeli Duch Boży w nas mieszka, to to jest coś, co będzie się w nas pojawiało. I tak patrząc jeszcze na tą listę owoców ducha, ktoś może zapytać, czy niewierzący nie mogą mieć radości? Czy nie mogą mieć pokoju? Czy nie mają żadnej cierpliwości? Czy nie mogą być łagodni? No, mogą mieć te rzeczy. Ale też dlatego będę chciał też pokazać różnicę między tymi ludzkimi cnotami, tym, co człowiek potrafi uczynić, a tym, co robi w nas duch. Bo to jest różnica. Nawet jeżeli nazwiemy tak samo radość człowieka, który nie zna Boga, a radość człowieka, który zna Boga. To można porównać do różnicy między owocami a sztucznymi owocami. Nie wiem, czy mieliście kiedyś w domu, ja miałem jako dziecko, w naszym domu były takie sztuczne owoce, taka dekoracja. Pamiętam jako dziecko, że z zewnątrz to wyglądało smakowicie. Nieraz brałem to do ręki i wkładałem do buzi, może z nadzieją, że w końcu się wgryzę i poczuję ten smak, ale okazywało się, że to nie był smak owoca, ale tylko jakiegoś plastiku. Więc pozory mylą, to co z zewnątrz wygląda tak samo, nie zawsze jest tym samym. Prawdziwy owoc jest wynikiem tego, że roślina żyje, że jest zdrowa, a nie tego, że ktoś odwzoruje z plastiku, z jakiegoś tworzywa ten owoc. Więc ludzie podobnie, którzy nie mają Ducha Świętego, oni mogą mieć pewien rodzaj tych cech, ale to są tylko ludzkie cnoty. Tam nie ma tego smaku Ducha Świętego. Więc po tych obserwacjach przejdziemy teraz do takiego przeglądu tych 9 elementów owocu ducha. I to zajmie nam większą część kazania, więc spokojnie, jeżeli będziecie widzieć, że 20 minut jeszcze zajmie nam bycie w tym pierwszym wersecie, to spokojnie, potem będzie trochę już szybciej. Kolejne wersety zajmą mniej czasu. Ale chciałbym właśnie skupić się na tych poszczególnych cechach, żeby zobaczyć, w jaki sposób Duch Święty nam pozwala to osiągać. Na pierwszym miejscu jest miłość. Niektórzy też sugerują, że to jest taki nagłówek dla tych pozostałych cech. I być może, bo to jest taka główna cecha, cnota chrześcijaństwa, ten sam autor, apostoł Paweł, napisał tak zwany hymn o miłości. I w tym hymnie też opisuje miłość za pomocą innych cnót. Też między innymi tych, którzy pojawiają się na tej liście, to pokazuje, że faktycznie można opisać miłość za pomocą tamtych pozostałych cech. I te pozostałe cnoty, one pokazują nam, czym jest miłość i pokazują nam, że to nie jest po prostu uczucie, że jest nam miło. Tak czasem ludzie podchodzą do miłości, że miłość jest wtedy, kiedy mi jest miło i przyjemnie. I że kocham kogoś wtedy, kiedy czuję, że jest mi przyjemnie z tą osobą. Bo ta osoba może mnie kocha i okazuje mi troskę, w związku z tym mi jest przyjemnie. Natomiast takie uczucie może być wręcz przeciwne do miłości. Jeżeli tylko przyjmujesz czyjąś troskę, a sam nie oddajesz tak, że nie okazujesz miłości innym. Czyli nie chodzi o to, jak się czujemy dzięki komuś, chodzi o to, co okazujemy innym. Nawet tym, a może i przede wszystkim tym, którzy nam nie okazują miłości. To wtedy okazuje się prawdziwa miłość. O tym też Jezus mówił w kazaniu na górze, że i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Tak potrafią ludzie w świecie miłować siebie nawzajem. W sensie, ty dla mnie zrobisz coś dobrego, ja zrobię dla ciebie coś dobrego, żeby także móc się odzajemnić. Tak, żeby może nie czuć jakiegoś poczucia, że ty mi coś zrobiłeś, a ja nie. Więc to nie jest ten owoc, o który nam chodzi. To nie jest owoc Ducha Świętego. Dlatego, że Jezus także w tym kazaniu na górze mówił, że powinniśmy dobrze czynić i tym, którzy nas źle traktują. Więc chodzi o miłość, której pragniemy dobra i czynimy to dobro także tym, którzy wobec nas tego dobra nie okazują. Ale w pierwszej kolejności oczywiście chodzi o miłość do Boga. To jest ta miłość, której sam Bóg jest źródłem, bo to dopiero taka miłość będzie prowadzić do miłości wobec innych. I tutaj list do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset, on nam pokazuje właśnie, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego. To pokazuje, że On jest źródłem. Duch Święty jest źródłem tej miłości. Że miłość jest owocem Ducha Świętego. Podobnie na źródło w Bogu wskazuje apostoł Jan w swoim pierwszym liście. W 4 rozdziale, 7 wersecie napisał, że każdy, kto miłuje, z Boga się narodził. Czyli nie ma prawdziwej miłości, takiej z Ducha, bez nowego narodzenia. I dalej tam pisze w tym liście, że Boża miłość wobec nas objawiła się w tym, że On posłał na świat swojego Syna, żebyśmy my przez Niego żyli. Dlatego, że On zapłacił za nasze grzechy. I z tego Jan Apostoł wyciąga taki wniosek, że jeżeli Bóg nas tak umiłował, to i my powinniśmy siebie tak miłować. Tak, czyli jak? No Bóg nie okazał nam miłości tylko przez takie ciepłe uczucie. Nie tylko powiedział, słuchajcie, bardzo was kocham, ale posłał swojego Syna. Złożył Jezus ofiarę ze swojego życia, świętego życia. Więc to jest wezwanie do miłości też ofiarnej, do poświęcania siebie dla innych w miłości. Druga jest radość. To też pytanie, w jakim sensie to jest owoc Ducha Świętego? Pewnie znamy osoby, które nie znają Boga, a można je określić jako radosne. Więc ważne jest to, z czego i dlaczego się radujemy. To też już widać w tym wspomnianym hymnie o miłości, dlatego że tam ten hymn mówi o tym, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. To pokazuje, że mogą być i dobre, i złe powody do radości. Są też powody do radości, które trwają tylko jakiś czas, takie ziemskie. Na przykład daje nam radość to, że osiągamy jakiś sukces w pracy. A tydzień później może być inna sytuacja, więc to trwa tylko chwilę. Jeżeli ktoś nie zna Boga, to pozostają mu tylko właśnie takie tymczasowe, chwilowe powody do radości. I ludzie nawet sami sobie zdają z tego sprawę. Są różne piosenki, które o tym powstały. Na przykład zespół Jam, taki polski rockowy zespół, śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. Sami ludzie zauważają, że tylko chwile dają jakąś radość. Tylko czasami i tylko na jakiś czas można doświadczać ziemskiej radości. A co więcej, tylko w niektórych z tych przypadków powody tej radości będą podobały się Bogu. No bo często ludzie radują się z niesprawiedliwości. Na przykład uda mu się oszukać kogoś, to się cieszę. Albo komuś się coś nie uda i też mnie to raduje. To też jest radość w jakimś sensie, ale to nie jest radość, która jest owocem Ducha Świętego. Boża radość jest zupełnie inna. Jest to radość z prawdy, jak mówi hymn o miłości. I z tego, czego nie mogą zmienić żadne okoliczności. Przykład takiej radości widzimy w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale. Tam właśnie Jezus uczył uczniów swoich, z czego powinni się radować. Rozdział 10 Ewangelii Łukasza, tam jest opisany powrót uczniów z misji. I werset 17 opisuje, że oni, uczniowie, radowali się z tego, że demony były im podległe, czyli z tego, że ich misja zakończyła się sukcesem. Więc nic dziwnego, że się cieszyli. Ale zobaczmy odpowiedź Jezusa w wersecie 20. Łukasza 10:20. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Czyli radość ze zbawienia. Z tego, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Że niezależnie od wszystkich innych okoliczności, to jedno się nie zmieni. I taką radość można mieć nawet wtedy, kiedy ludzie nas źle traktują. O tym też Jezus mówił w kazaniu na górze, że jesteśmy błogosławieni, szczęśliwi, kiedy nam złorzeczą, prześladują i kłamią na nasz temat, jeżeli robią to właśnie z powodu Jezusa. To jest ostatnie z 8 błogosławieństw, a wszystkie Jezus podsumowuje słowami: radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Więc znowu powód radości w niebie, niezmienny, taki, który jest odłożony, zachowany dla nas. Kolejną z tych takich wielkich cnót jest pokój. I tutaj nie chodzi tylko o pokój z Bogiem w wyniku usprawiedliwienia z wiary, o pojednanie z Bogiem. Chodzi o taki stan pokoju w każdej sytuacji. I o pokój w relacjach także z innymi wierzącymi. Więc to jest ten rodzaj pokoju, o którym też apostoł Paweł pisał do Filipian w 4 rozdziale. Tam jest taki przepis na Boży pokój wobec zmartwień. Na pokój, który właśnie przewyższa wszelki rozum. Na pokój, który strzeże naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. I to jest pokój, który nie przychodzi po prostu wtedy, kiedy powiemy sobie, będzie dobrze, bo się tak poklepiemy. Paweł mówi tam o trzech krokach. Po pierwsze, że pokój przyjdzie, kiedy powierzymy Bogu nasze prośby z dziękczynieniem. Czyli w takim zaufaniu, że Bóg jest dobry i chce dla nas dobra. Po drugie, kiedy skupimy nasze myśli na tym, co jest prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe i tak dalej. Czyli skupimy się na tym, co podoba się Bogu. I po trzecie, kiedy będziemy też czynić to, czego nauczyliśmy się z Bożego Słowa. Bo jeżeli będziemy bezczynni, nieposłuszni, to samo to będzie powodem do niepokoju. Jaki przykład takiego pokoju widzimy w chrześcijańskiej pieśni, a może w kontekście i powodzie powstania pieśni It is well with my soul. W polskim tłumaczeniu dobrze jest z duszy mej, albo też błogo mi, chyba są takie dwa polskie tłumaczenia. Nie wiem, czy kojarzymy tę pieśń. To jest pieśń, która powstała w tragicznych okolicznościach i autorowi Horatio Spaffordowi najpierw zmarł kilkuletni syn. W tym samym roku później stracił znaczną część swojego majątku w pożarze. Dwa lata później wysłał swoją żonę i swoje cztery córki statkiem do Europy, bo oni mieszkali w Stanach. Sam dołączyć miał do nich później, ale wydarzyła się katastrofa. Statek zatonął. I przetrwała tylko z jego rodziny jego żona. I ten mężczyzna, Horatio Spafford, on płynąc do Europy na spotkanie ze swoją żoną, miał to miejsce katastrofy i wtedy napisał słowa tej pieśni. Tam, gdzie zginęły właśnie cztery córki, przepływając przez to miejsce. I pieśń zaczyna się takimi słowami. Gdy pokój jak rzeka wypełnia duszę mą, choć fale cierpienia ją rwą, cokolwiek mnie spotka, Ty uczysz wciąż mnie. Dobrze jest w duszy mej. Tego się nie da napisać bez Ducha Świętego. Nie da się mieć takiego pokoju bez pracy Ducha Świętego w naszym sercu. Po takiej stracie człowiek nie jest w stanie mieć takiego pokoju. Ale apostoł Paweł napisał także, że ten pokój, ten sam pokój ma nie tylko rządzić w naszych sercach. W Kolosan 3:15 on mówi o tym, że jesteśmy do niego powołani w jednym ciele. Czyli to ma się przekładać na relacje z innymi w Kościele. Mamy dążyć w tych relacjach do tego, co służy pokojowi, co służy zbudowaniu. Kolejny element owocu ducha to jest cierpliwość. To też łączy się z relacjami z ludźmi. Czyli nie chodzi tylko o to, że ktoś sobie spokojnie czeka, jak mu się pociąg spóźnia, albo jak musi czekać w kolejce do lekarza. Tam też oczywiście ćwiczymy cierpliwość. Ale nie zawsze w tych sytuacjach możemy wskazać kogoś, kto jest winny tego, że czekamy. Dopiero takie sytuacje, one nas wystawiają na wielką, największą próbę, naszą cierpliwość. Kiedy na przykład spóźnimy się na ważne spotkanie z powodu tego, że ktoś nie zdąży się z nami przygotować na wyjście, czy małżonek, dzieci, czy ktoś inny. Więc taka cierpliwość to jest taka zdolność znoszenia i wytrzymywania trudności i to długiego. To słowo greckie, ono ma tam taki przedrostek, który wskazuje na to, że chodzi o długie znoszenie trudności. Więc na przykład cierpliwość wobec tych, którzy mogą nas irytować, długo irytować, albo którzy nam się sprzeciwiają w jakiś sposób. Więc to jest taki rodzaj cierpliwości. I właśnie o niej w relacjach Paweł pisał i w Kolosan, i w Efezjan. I to ciekawe, w obu tych miejscach on łączy cierpliwość z pokorą i godnością. Czyli cierpliwość polega na zachowaniu pokory, łagodności, zamiast takiego porywczego reagowania wtedy, kiedy coś nam się nie podoba. I tu znowu pytanie, skąd to brać? Skąd brać taką cierpliwość? Jak być cierpliwym, kiedy uważamy, że słusznie się złościmy z jakiegoś powodu. Ponownie musimy sobie przypomnieć, jak potraktował nas Bóg. Znosił nasz bunt, znosił naszą niewdzięczność, długo znosił nasz upór w grzechu. I o tym też Paweł mówi w swoich listach, że nas do pamiętania prowadzi właśnie Boża dobroć okazana w Jego cierpliwości. To, że Bóg był cierpliwy, doprowadziło nas do pamiętania. Czyli uświadomienie sobie tego, że Bóg znosił i wciąż znosi nasze nieposłuszeństwo, pomoże nam okazywać cierpliwość innym. Kolejne dwie cechy tym razem, uprzejmość i dobroć, spojrzymy na nie razem do tego, żeby zobaczyć, czym się one różnią, bo to są takie dwie spośród tych cech, które najbardziej są do siebie zbliżone. To nawet widać w tłumaczeniach Biblii, dlatego że to pierwsze słowo greckie czasem bywa tłumaczone jako dobroć, co pokazuje właśnie, że one są takie bardzo bliskie do siebie. Różnica między nimi polega na tym, że uprzejmość podkreśla sposób działania. To jest działanie w sposób życzliwy, łagodny, taki czuły, łączy się z cierpliwością, z miłością. Czyli wskazuje na to, że robimy coś w sposób uprzejmy. Dobroć podkreśla działanie. Mówi o moralnej prawości. Mówi o takiej prawości i sprawiedliwości, która może być stanowcza, może być wymagająca. I to jest taka zdolność czynienia dobra nawet wtedy, kiedy to jest trudne. Czyli wskazuje na to, że robimy coś moralnie dobrego. I Paweł używa słowa uprzejmość na przykład, kiedy opisuje Bożą odpowiedź na nieposłusznych ludzi. Na przykład w Tytusa 3, kiedy opisuje, jacy kiedyś byliśmy. Pisał o nas, że byliśmy niedozumni, niesforni, błądzący i tak dalej. I potem Tytusa 3:4. Ale gdy się objawiła uprzejmość, w niektórych tłumaczeniach właśnie dobrać, ale chodzi o to słowo uprzejmość i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas. Nie dla uczynku sprawiedliwości i tak dalej. Czyli Bóg nie potraktował nas w sposób, na który zasłużyliśmy i to pokazuje, jak powinniśmy traktować innych. Pomimo tego, na co ludzie być może zasługują. Na to, że to drugie słowo to dobroć, tą dobroć, że mówi bardziej o moralności, wskazuje z kolei Rzymian 15:14. Tam Paweł pisze do wierzących w Rzymie, że są pełni dobroci, że są napełnieni wszelkim poznaniem i że w związku z tym mogą jedni drugich pouczać. To pouczanie wymaga zdolności rozpoznawania tego, co jest dobre w danej sytuacji, takiego moralnego osądu. Więc ta dobroć mówi właśnie o takiej zdolności do moralnej oceny i takiego działania w zgodzie z tym, co jest dobre w oczach Bożych. Dalej jest słowo, które występuje w Biblii z tych słów dziewięciu najczęściej. Ono prawie zawsze tłumaczone jest jako wiara, natomiast tutaj wyjątkowo tłumaczone jest jako wierność, bo chodzi o postawę wierności, a nie samą wiarę. I człowiek wierny to jest ktoś stały, to jest ktoś lojalny, godny zaufania, wytrwały, czyli ktoś, na kim możemy polegać. I prawdziwa wiara zawsze będzie dowodzić wierność. Dlatego, że wiarę człowieka nie widać tylko po tym, jakie ma przekonania. Wiarę człowieka widać, powinno być widać po tym, że można na nim polegać. I tutaj znowu wzorem jest Bóg, wzorem wierności jest sam Bóg. Jest wierny w tym, że spełnia swoje słowo, spełnia swoje obietnice. Na przykład obietnica tego, że jeżeli wyznajemy swoje grzechy, to Bóg jest właśnie wierny i sprawiedliwy i odpuści nam wszelką nieprawość. Jest też wierny, bo chroni nas w walce z pokusami. 1 Koryntian 10:13 o tym mówi, że Bóg jest wierny i nie dopuści, żebyśmy byli kuszeni ponad nasze siły. W tym też okazuje się Boża wierność. Jest wierny, bo strzeże nas od złego. O tym mówi 2 Tesaloniczan, że wierny jest Pan, który nas utwierdzi i strzec będzie od złego. Więc znowu Boża postawa, Boża wierność motywuje nas samych do wierności. A wierność to jest z kolei kluczowa cecha dobrego sługi. Tam, gdzie mowa jest o sługach w Biblii, tam często pojawia się właśnie słowo wierność. Chodzi o to, że słudzy rzetelnie wykonują swoje zadanie. Trzymają się tego, do czego są powołani. Jezus mówi, że kto jest wierny w najmniejszej sprawie, ten także w wielkim będzie wierny. Czyli nie jest ważne to, czy też ile osób widzi to, co robisz. Ważne jest to, żebyś robił to, do czego Bóg ciebie powołuje. Paweł pisze też w ten sposób o osobach, które przewodzą i nauczają w Kościele, że wymaga się od nich tego, żeby byli wierni właśnie. To tak kluczowa cecha tego, tych, którzy mają przewodzić w Kościele. Niekoniecznie przebojowi albo po ludzku skuteczni, ale wierni. To też widać dobrze w objawieniu Jana. Tak niektórzy nawet podsumowują przesłanie tej księgi jako bądź wierny aż do śmierci. Bo nasza wierność może nam nie dać sukcesów w tym życiu, takich ziemskich sukcesów. Może nam dać odrzucenie i śmierć, także w tym kontekście pojawia się słowo wierność w objawieniu Jana, ale na koniec takiej wiernej służby słudzy usłyszą od Jezusa słowa dobrze, sługo wierny i dobry. Dobrze, sługo dobry i wierny. Ósmym elementem owocu ducha jest łagodność. Co ciekawe, często łączy się w listach Pawła z napominaniem. Nawet w tym samym liście, kilka wersetów dalej, na początku 6 rozdziału, tam jest mowa o poprawianiu grzeszących w duchu łagodności. Do Koryntian także Paweł pisze o tym, że on napomina ich przez cichość i łagodność Chrystusową. I faktycznie Jezus tak o sobie mówił, żeby uczyć się od Niego tej łagodności. Wtedy, kiedy mówi, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pogodnego serca. To słowo cichy to jest właśnie to słowo łagodne z tego fragmentu. I to mówi o postawie osoby, która mogłaby zareagować mocniej, ale wybiera łagodność. To w tym sensie różni się od łagodności ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego. Bo ludzie mogą okazywać łagodność, na przykład, kiedy nie mają po swojej stronie argumentów. Na przykład w pracy, pracownik wobec szefa. Może być łagodny, bo za bardzo nie chce podskakiwać. Nawet jak coś się nie podoba, to nie będzie robił problemów, żeby sobie nie zrobić problemów. Żeby przypodobać się swojemu pracodawcy. A taką szczerą, duchową łagodność widać wtedy, kiedy ktoś może zareagować surowo. Na przykład w drugą stronę szef wobec pracownika. Szczególnie wtedy, kiedy jest jakiś powód do tego, żeby skrytykować. No to mógłby go potraktować szorstko, ale może zrobić to łagodnie. Wciąż może zwrócić uwagę na coś, ale nie zrobi z tego z użyciem swojej siły, nie zrobi tego w gwałtowny sposób, ale właśnie w sposób taki łagodny. I to jest postawa, którą widzimy u Jezusa. Dlatego, że Jezus mógłby reagować wobec wszystkich tak, jak na przykład zrobił w świątyni, wywracając stoły handlarzy. U każdego mógłby coś wywrócić w taki sposób w życiu. Ale okazywał swoją łagodność. Czyli łagodność okazuje się tam, gdzie moglibyśmy reagować mocniej i wciąż możemy reagować, w niektórych sytuacjach powinniśmy reagować, ale nie robić tego gwałtownie, tylko ze spokojem. Tak właśnie powinno to wyglądać przy napominaniu, zwracaniu komuś uwagi. I ostatnia cecha z tej listy, wstrzemięźliwość, inaczej opanowanie lub powściągliwość, czyli taka zdolność do samokontroli, do panowania nad swoimi pragnieniami, a w ten sposób do panowania czy powstrzymywania się od tego, co Bogu się nie podoba. To może być też kontrast z dwoma ostatnimi uczynkami ciała, które mówiły o nieumiarkowaniu, pijaństwo, hulanki. Być może to jest takie nawiązanie do tych ostatnich uczynków ciała. Natomiast nie musi chodzić tylko o jedzenie czy o picie. Chodzi o wszelką wstrzemięźliwość w słowach, w zachowaniu, w myśleniu. To jest słowo rzadko używane w Biblii, tylko kilka razy występuje. Ale spojrzymy na jedną historię z dziejów apostolskich. Z 24 rozdziału dziejów apostolskich. Tam mamy taki opis spotkania apostoła Pawła z namiestnikiem Feliksem. Paweł był przez niego przesłuchiwany, ale Feliks nie chciał podjąć żadnej decyzji i trzymał go w więzieniu. Natomiast czytamy w tym fragmencie, że Felix poprosił Pawła o spotkanie, kiedy przyszedł razem ze swoją żoną Druzyllą. I to jest ważne w tym kontekście. I tam 24 werset mówi, że on się przysłuchiwał, jak Paweł opowiadał o wierze w Jezusa, ale także, że się zaniepokoił wtedy, kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości, o wstrzemięźliwości właśnie i o sądzie. I to, że mówił o wstrzemięźliwości, to raczej nie jest przypadek, dlatego że z historii wiemy, historycznych relacji wiemy o tym, że Felix, dla niego Druzylla nie była pierwszą żoną, to była trzecia żona Feliksa. Dla niej samej to nie było pierwsze małżeństwo i także Felix był tym, który sprawił, że wcześniejsze małżeństwo się rozeszło. Więc to małżeństwo było cudzołóstwem i wynikało właśnie z braku opanowania. Zresztą w ogóle Felix był znany z takiego rozwiązłego stylu życia. Dlatego pewnie Paweł mówił mu o wstrzemięźliwości. I oczywiście powściągliwość może też wynikać ze strachu przed ludźmi. Ktoś może się powstrzymywać w czymś, bo boi się ludzi. Może wynika z nieśmiałości. Może wynikać z przekonania, że czegoś nie wypada robić. Nie dlatego, że nie chcemy, a dlatego, że nie wypada, żebyśmy w oczach ludzi nie wypadali w jakiś sposób. Więc taka postawa powściągliwości może być owocem ludzkich kalkulacji. Nie musi wynikać z serca, które jest przemienione. Właśnie taką postawę zarzucał Jezus przywódcom religijnym żydowskim. On mówi, że oni się skupiają na tym, żeby oczyszczać to, co jest z zewnątrz, a w środku są pełni zdzierstwa i właśnie niepowściągliwości. Czyli powściągliwość może być pozorna, może być powierzchowna na zewnątrz, ale Duch Święty będzie nas stwarzał taką zdolność panowania nad pragnieniami. Czyli będziemy zdolni już na tym etapie myśli, zamiarów panować nad tym, o czym myślimy, czego pragniemy, żebyśmy tego później nie robili. I potem, jak Paweł skończył tę listę, on dodaje takie słowa, że przeciwko takim nie ma prawa. To znowu jest kontrast z tym, co pisał po liście uczynków ciała. Tam napisał, że ci, którzy je czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tutaj mówi, że prawo nie ma, nie potępia takich rzeczy. Czyli po pierwsze chodzi o to, że prawo nie będzie oskarżać za to, co jest owocem działania ducha. To jest oczywiste. Skoro to jest owoc działania ducha, nie będzie tego potępiać. Po drugie myślę także, że chodzi o to, że kiedy człowiek wydaje owoc ducha, to w pewnym sensie nie potrzebuje już prawa. Bo prawo nie jest w stanie osiągnąć tego, co robi w nas Duch Święty. Więc prawo nie ma potrzeby nakładać ograniczeń na kogoś, kim działa Duch Boży. To tak jakby powiedzieć, że nie potrzebuje kajdanek ktoś, kto nie będzie kradł. No nie potrzebuje, bo nie będzie kradł, to po co mu zakładać kajdanki? Rolą prawa jest właśnie ograniczać nieprawość, trzymać w ryzach tych, którzy są pod prawem. Jedną z ról prawa oczywiście. Natomiast Duch Święty osiąga to w nas od środka. On stwarza w nas te pobożne cechy. Prawo wciąż jest ważne, nie mamy go ignorować. Ono wciąż mówi o tym, co jest dobre, co jest złe. Ale przestrzegamy go nie dlatego, że wiemy, co mówi, co nam nakazuje. Przestrzegamy go dlatego, że Duch Święty sprawia w nas ich cenie i wykonanie. Ale dalej Paweł mówi także o naszej roli, o naszej odpowiedzialności. O tym, że pobożność zależy od ukrzyżowania ciała i postępowania według Ducha. To jest sposób, w którym my osiągamy ten owoc ducha. Czyli z jednej strony krzyżując nasze ciało, krzyżując jego namiętności i żądzę, jak mówi 10 werset, z drugiej strony przez to, że będziemy chodzić w duchu. Krzyżowanie ciała i chodzenie w duchu. Czyli Paweł tutaj nam przypomina, o co chodzi w ukrzyżowaniu, ale nie tylko w ukrzyżowaniu Chrystusa, ale chodzi o to, że chrześcijanie są tymi, którzy zostali ukrzyżowani, którzy ukrzyżowali swoje ciało. Czyli chodzi o zapieranie się siebie, o zapieranie się swoich cielesnych pragnień. No bo niestety grzeszne pragnienia nie znikają, jak się nawracamy. One wciąż się w nas, są w nas obecne, odzywają się w nas. To jest proces. pozbywania się tego. To jest bolesny proces. Ukrzyżowanie nie jest bezbolesne. To jest ludzie, którzy byli ukrzyżowani, umierali w cierpieniu długie godziny. Trochę podobnie jest z nami. Ukrzyżowaliśmy swoje ciało, ono już wisi. Ono już nie jest tak mocne jak wcześniej. Już nie panuje nad nami nasz grzech. Będzie coraz słabsze. To też jest piękną obietnicą. Ale czasami się podnosi. Czasami bierze kolejny oddech i widzimy, że daje o sobie znać. Odzywa się w nas ponownie grzeszna natura. Naszym zadaniem jest właśnie uśmiercać to, co jest w nas grzesznego. I werset 25. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. To postępowanie to jest chodzenie za kimś tak krok w krok. Tak by chodzić w równym szyku, jak żołnierze idą maszerując. Równym krokiem jest ktoś, kto wytacza, czy też wyznacza ten kierunek, rytm tego marszu. Dowódca, który właśnie prowadzi swoją brygadę, swoją armię. To tak w tym obrazie tym dowódcą jest Duch Święty. On nadaje ton, krok, rytm tego marszu. I mamy tutaj zdanie warunkowe. Więc to powinno zachęcić do zadania sobie takiego pytania. Czy my żyjemy w duchu? No bo zdanie mówi, jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Czyli żyjemy w duchu, jeżeli postępujemy według ducha. Czyli jeżeli maszerujemy w tym rytmie owocu ducha. Czyli nie wystarczy uważać, mieć przekonanie, że mamy dostęp do mocy Ducha Świętego albo że On żyje w nas. Tylko ta moc musi być widoczna w tym, jak opieramy się ciału, jak polegamy na duchu. Nie tyle w tym, że staramy się przestrzegać przykazań, bo to chce robić nasze ciało być może. Paweł w tym liście o tym pisał, że ciało nie jest w stanie osiągnąć tego. Że uczynki ciała nas tam nie doprowadzą do tego miejsca. Tę moc widać w tym, że polegamy na łasce i ona wydaje w nas owoc ducha. To wtedy Duch Święty jest w nas mocny i będzie gasił te grzeszne pragnienia. Będzie gasił chociażby to, o czym mówi ostatni werset tego fragmentu, 26. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. To jest takie podsumowanie i wezwanie tego fragmentu, powrót do myśli wcześniejszej z 15 wersetu. Tam Paweł przestrzegał, żeby jedni drugich nie strawili, bo wierzący w tych kościołach wzajemnie się kąsali, pożerali. Dlatego też Paweł pisał im o uczynkach ciała, pisał o owocu ducha, żeby zobaczyli, że dają się ponosić właśnie grzesznemu ciału, i żeby zobaczyli, że powinni poddać się prowadzeniu ducha. I tutaj wraca właśnie do tej sytuacji, która miała miejsce między nimi. I pisze o szukaniu próżnej chwały. I widzimy, że to może się objawiać na dwa sposoby, bo tu jest jedno wezwanie, nie bądźcie chciwi próżnej chwały, i potem pisze, w jaki sposób nie bądźcie chciwi. Albo przez drażnienie innych, albo przez zazdrość. I to zależy od tego, czy uważamy siebie za lepszych, czy za gorszych. Dlatego, że drażnienie, czy też prowokowanie wynika z poczucia wyższości. Z tego, że chcemy pokazać, że jesteśmy lepsi. Więc szukamy próżnej chwały przez pokazywanie, że nam coś wychodzi, a innym to nie wychodzi. Z drugiej strony, jeżeli uważamy innych za lepszych, to możemy im zazdrościć. Bo chcemy mieć to, co oni. Żebyśmy to my byli doceniani przez innych. Więc dwie formy, ale tego samego. Szukania próżnej swojej chwały. Traktowania relacji jako rywalizacji między nami. Kto jest lepszy, być może właśnie lepszy w tym owocu ducha. Więc to może być pokusą dla nas, ale właśnie dlatego nie powinniśmy używać tej listy owocu ducha do porównywania się z innymi. Że na przykład z cierpliwości jestem lepszy od tego brata i chciałbym, żeby wszyscy to widzieli, a z drugiej strony chciałbym być tak radosny jak tamta siostra i żeby ludzie widzieli, że też mogę być radosny. Bo to by pokazywało, że dalej skupiamy się na tym owocu i ten owoc porównujemy między sobą. Kto ma bardziej dojrzały owoc? Nie bądźmy chciwi próżnej chwały. Nasze skupienie ma być na Duchu, na Jego działaniu, bo to jest Jego działanie, które prowadzi do owocu. To jest owoc Jego, a nie nasz, więc jakiej chwały tutaj mamy szukać? Nie ma się czym chwalić. Nawet jak jesteśmy dojrzalsi w jakiejś sferze, to nie ma się czym chwalić. To zresztą byłoby bałwochwalstwo. Jeden z uczynków ciała. Podobnie jak zazdrość, też jeden z uczynków ciała, więc to pokazuje, że pójście w tę stronę kieruje nas znowu do ciała, tego grzesznego ciała. A przecież, jak Paweł tutaj pisze, ukrzyżowaliśmy to ciało i jego porządliwości. I to jest coś, o czym musimy pamiętać wtedy, kiedy to grzeszne ciało znowu się odzywa. Żeby wtedy, tak jak mówi Paweł tutaj, jeżeli według Ducha żyjemy, według Ducha także postępujmy. Amen.